A my mamy 10.06 i poniedziałek, więc będziemy rozmawiali o tym, co dzieje się na rynku pracy. Artur Kiełbasiński, zapraszam na program Ludzie i Pieniądze, a w naszym studio Andrzej Chmielecki, etyk biznesu, Joanna Bojarska-Buchcic, ekspertka rynku pracy, Marek Lewandowski, związkowiec. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Ale zanim o rynku pracy, o czymś, co się bezpośrednio wiąże. Mieliśmy wczoraj taką trochę nietypową niedzielę. Nietypowa o tyle, że sobota była wolna, 11 listopada, święto państwowe. Efekt taki, że oglądaliśmy ogromne korki przed centrami handlowymi. Na Twitterze dziesiątki zdjęć. Ludzie czekali po godzinie, żeby wjechać na parking. Na parkingu nie było miejsca. Jedna z naszych redakcyjnych koleżanek opisywała sytuację przed outletem w południowej części Gdańska, gdzie z parkingu wyjeżdżała 45 minut. I nie ukrywam, prowokacyjnie patrzę na Marka Lewandowskiego. Czy to jest obraz, który będziemy mieli, jak w niedzielę nie będzie można robić zakupów? Tak będą wyglądały soboty w centrach handlowych? Czy może jest to coś innego? Po prostu część osób przegapiła, że 11 listopada sklepy nieczynne i po prostu musiała nadrabiać zakupy w niedzielę.
Takie same pełne parkingi widziałem w Tczewie, czyli peryferia, już nie te wielkie centra, i też było bardzo gęsto. Natomiast też posiadacze na przykład kart Biedronki dostali takie SMS-y z promocją, że jeśli zrobią zakupy w niedzielę za 200 zł, dostaną bardzo duży rabat. Więc myślę, że część sieci handlowych też aktywnie popracowała, żeby w tą niedzielę jak najwięcej ludzi się pojawiło. Ale już tak całkiem poważnie. Oczywiście, że wprowadzenie ograniczenia handlu w niedzielę w okresie przejściowym może być dla nas wszystkim problemem. My się musimy tego nauczyć i do tego przyzwyczaić. I tak w wielu miejscach było, ale tam, gdzie te ograniczenia i zakazy funkcjonują od lat, jest to czymś absolutnie normalnym i nikt nie robi z tego problemu. Więc to pokazuje z jednej strony, że można podkręcić sprzedaż różnymi promocjami, bonusami w taki sposób, jak jeden tutaj z tych przytoczonych przykładów, ale też trochę my sami musimy nauczyć się funkcjonować w skróconym tygodniu, jeśli chodzi o handel.
Musimy się uczyć takich zachowań społecznych pod tytułem planujemy tydzień bez handlu w niedzielę?
Jak planujemy tydzień bez urzędu, na przykład komunikacji, gdzie możemy coś z samochodem załatwić, czy bez banku, które jest w sobotę zamykane. A nieraz raz do roku, zależy kto jak często kupuje samochody i kto jakie ma problemy z samochodem. Gubimy też dokumenty, więc spokojnie, to nie jest tak, że raz do roku.
Ja uważam, że no jeśli to będzie rzeczywiście jeden dzień w miesiącu, taki zakaz w niedzielę.
Ewentualnie dwa. Tak?
Ewentualnie dwa.
No myślę, że cztery.
O, to już.
Znaczy wszystkie.
Że wszystkie. No to tutaj już rzeczywiście ja podejrzewam, że większość ludzi, którzy pracują intensywnie w tygodniu, a zresztą sama do nich należę, no zostaje ta sobota na zrobienie zakupów tak naprawdę. Sobota lub niedziela, w zależności od tego, czy jest planowany wyjazd i tak dalej. Większość ludzi podejrzewam, że też nadrabia, zwłaszcza pracując intensywnie w tygodniu, nadrabia te rzeczy weekendowo. I tutaj jak państwo, ale ograniczenie, jakiekolwiek ograniczenia, no źle działają na ludzi.
A ja się nie zgadzam.
Jeśli to będą, no a ja mam troszeczkę Panie Marku, inne zdanie. Jeśli to byłyby dwie, nawet góra, dwie powiedzmy niedziele, no to jest to jakoś do wytłumaczenia, tak? No nie wiem, wszyscy chcą odpocząć, mieć dzień wolny i tak dalej, spędzić rodzinnie. Ale nakładanie coraz większych ograniczeń na różne, bo to jest tak troszeczkę zabieranie trochę nam takiej wolności, która była do tej pory i to się obserwuje nie tylko na tym polu, ale na bardzo różnych polach. Więc ludzie, którzy gdzieś pracują i żyją w tym kraju tutaj u nas, odbierają to jako taki swoisty trochę atak na naszą wolność. I tutaj jest ten problem.
Społeczeństwo ogranicza sobie wiele wolności, uznając pewne rozwiązania za dobre. Natomiast w przypadku handlu w niedzielę to jest wspaniała rzecz, bo to jest coś absolutnie wygodnego. O każdej porze dnia i nocy móc zrobić zakupy, no to przecież czy trzeba czegoś lepszego? Oczywiście, że to jest wygoda i każdy, kto tak patrzy ze swojego punktu widzenia, ocenia to bardzo dobrze. Ale czy ta nasza wolność i czy ta nasza wygoda powinna odbywać się kosztem tego 1 200 000 pracowników handlu, którzy często są zmuszani do pracy w ten dzień?
A to
czy możemy spokojnie spojrzeć w oczy kasjerce, która wolałaby ten dzień spędzać też ze swoją rodziną, tak jak my?
Ale cieszą się,
jeżeli ma stawkę godzinową, to może straci część wynagrodzenia.
Ale możemy pójść, przepraszam, w
jeżeli jest na etacie, to u nas nie obowiązuje stawka godzinowa, tylko minimalne wynagrodzenie.
Mogą pracodawcy, jeśli im zależy, faktycznie zamienić te dni niedzielne na propozycję dla osób, których mają na pokładzie, jako coś bardziej atrakcyjnego, być może, nie wiem, zwiększyć wynagrodzenie, zastosować coś, co zachęci ewentualnie te osoby, które mogą przyjść.
To jest jakby osobny wątek, natomiast mnie, nie ukrywam, pewnie słowo zafascynowało, jest może złym słowem, natomiast ta liczba osób, która wczoraj musiała tak udać się na zakupy, to jest pytanie o nasze umiejętności samoograniczania się. Ja pamiętam, kilka lat temu był taki rysunek żartobliwy, gdzie rozmawia po 11 listopada dwóch...
To był piątek wtedy.
Tak, to był piątek, 11 listopada i się zastanawiają, czemu taki tłum ruszył w sobotę 12 listopada do sklepów
Ikei,
powiedzmy.
Ikea tam była w tym humorze.
Była Ikea, tak. Dokładnie. No i jeden do drugiego mówi, no jak to, no czego ty nie rozumiesz? Przecież się meble pokończyły w ten piątek, tak? Więc mnie bardziej interesuje ten wątek samoograniczenia się już społeczeństwa. Andrzej Chmielecki, potrafimy się samoograniczyć, czy musimy się tego uczyć i będzie to długo trwało?
Potrafimy się samoograniczyć, ale będzie to proces długotrwały. Póki co ja nie przewiduję, żeby znaczące poparcie społeczne uzyskał projekt likwidacji niedzieli handlowych. Wydaje mi się, że właściwsze, jeżeli chcemy osiągnąć ten cel w postaci umożliwienia jak największej liczbie pracowników niedzielny odpoczynek wolny od pracy zawodowej, to możemy wprowadzić przykładowo, może to niepopularna rzecz, ale zakaz zamienności, czyli dawania dnia wolnego w zamian za przepracowaną niedzielę, tylko tak jak jest napisane, za pracę w niedzielę przysługuje bezwzględnie
podwójna stawka wynagrodzenia,
wówczas pracodawcy prawdopodobnie będą myśleć ekonomicznie, również w kierunku ograniczania funkcjonowania placówek w niedzielę. Natomiast robienie tego w sposób administracyjny, wydaje mi się, że przez wiele, wiele lat będzie wzbudzało duże negatywne emocje i protesty.
A ja mam do Państwa pytanie, a czy te niedziele, sądząc po wczorajszym zachowaniu wieluset tysięcy ludzi, czy te niedziele mogą się stać takim symbolem czegoś, co zabrano ludziom? Jaki symbol zwycięży? To, o czym mówi Marek Lewandowski, że uwolni się milion osób dla rodzin, czy symbolem będzie to, że czegoś zakazano konsumentom?
Ja uważam, że czegoś zakazano i to jest to, o czym ja zawsze mówię. I tutaj pan, mój przedmówca, pan Marek powiedział, że to jest...
Andrzej.
Przepraszam, pan Andrzej powiedział, że to jest długotrwały proces po prostu, tak? Dlatego, że my jesteśmy od lat wolnym narodem i teraz raptem odgórnie ktoś nam nakazuje w pewien sposób legislacyjny, tak? Zabiera nam te przywileje.
Tak?
Dokładnie. Więc każdy człowiek odbiera to bardzo personalnie, jako atak na jego poczucie wolności trochę.
A Marku, to może co zrobić, żeby to zmienić, ten sposób postrzegania na to, że dzieje się społecznie coś ważnego?
Ja myślę, że czas po prostu tutaj zadziała i po jakimś okresie obowiązywania tego rozwiązania sami docenimy wartość niedzieli. Natomiast też pamiętajmy, w handlu nie ma specjalnie dzisiaj dobrowolności. Mamy co najmniej 100-120 tysięcy wakatów do obsadzenia w handlu. Wszystkie sieci handlowe szukają pracowników. Obsady w polskich sklepach tych wielonarodowych, międzynarodowych sieci są dwukrotnie mniejsze niż na przykład w Niemczech czy we Francji. Pracownicy są ogromnie przeciążeni pracą i myśmy przed napisaniem tego projektu prowadziliśmy badania wśród pracowników sieci handlowych. I oni nawet kosztem niższego wynagrodzenia chcą mieć wolną niedzielę. Tym bardziej, że niedzieli nie da się w Polsce zastąpić żadnym innym dniem. Poza tym to też nie jest kwestia samego kodeksu pracy, samego zastrzeżenia tej niedzieli, dlatego że prawie 40% pracowników tej branży to są pracownicy poza kodeksowi, których tego typu rozwiązanie nie obejmie. A więc myślę, że patrząc też na sondaże, przewaga jest niechęci do tego rozwiązania, ale to nie są duże różnice. Jesteśmy dosyć równo podzieleni w ocenie tego rozwiązania. A więc patrząc na pracowników, którzy stanowią zaledwie 1/15 rynku pracy, pracownicy handlu, to i tak myślę, jest nieźle. Ta większość
wiele
jednak
osób popiera
i tak,
ich,
dosyć zdrowo na to patrzy. Ale będzie też problem. Ale będzie też problem. Dlatego, że doświadczenia pokazały, na przykład węgierskie, że ludzie nie potrafiąc robić zakupów na zapas, planować w sposób racjonalny.
Wydają za dużo?
Wydają za dużo i za dużo marnują. U nas w Polsce i tak się dużo żywności marnuje, więc na przykład wprowadzenie ograniczenia handlu jeszcze pogłębi przez jakiś czas ten proces. Ale tak jak mówię, po okresie przejściowym wszyscy docenimy, czym jest niedziela i zupełnie inaczej będziemy ją spędzać, niż robimy to dzisiaj. Tym bardziej, że galerie handlowe nie muszą być zamknięte. Kina, restauracje, punkty usługowe, a do tego te drobne butiki, gdzie stanie za ladą właściciel, mogą być otwarte. Tutaj ograniczenie ich nie obejmuje.
No to będzie ciekawy widok i ciekawy eksperyment. Dostajemy bardzo dużo SMS-ów od Państwa na ten temat. Tutaj dominuje taki pogląd, a dlaczego mówicie tylko o handlu? Dzisiaj nie ma już wielu przywilejów, transport publiczny pracuje, przewozy, stacje benzynowe, gastronomia, kina, a wy cały czas o sklepach. A co z całą resztą? Pozdrawia nas pan Jarek. Drugi SMS. Nie rozumiem, dlaczego w kontekście wypoczynku niedzielnego mówi się tylko o handlu, a z drugiej strony jest tak, że niedziela ma być wolna od konsumpcjonizmu, bo zżera nas choroba. I takie SMS-y też przychodzą. Jeszcze ostatnie słowo w tym temacie, Andrzej Chmielewski. Tak,
komentując te wypowiedzi, mógłbym tylko powiedzieć, że tym bardziej byłoby właściwe rozwiązanie ograniczające co do zasady pracę w niedzielę, czy tworzące limit, że przykładowo nie częściej niż co druga niedziela w pracy, niezależnie od branży, w której się pracuje. Natomiast jedna uwaga dotycząca naszej skłonności do robienia zakupów w dni wolne od pracy. Pamiętajmy, że jak odnosimy się do Francuzów, Niemców czy tych społeczeństw po tamtej stronie, to musimy pamiętać, że oni przeciętnie w tygodniu pracują 5-6 godzin, co najmniej krócej niż my. My należymy do społeczeństw pracujących stosunkowo długo, czy wręcz najdłużej w Europie, co oznacza, że w dni powszednie skraca się możliwość przeznaczenia czasu na zakupy.
I to, o czym mówi Andrzej Chmielewski, to są te oficjalne dane, nie obejmujące tego, co pracujemy dodatkowo. Jeszcze jeden SMS od naszych słuchaczy. Ja przypomnę, czekamy na Państwa opinię pod numerem 603-06-06-06. Jeden ze słuchaczy napisał tak. Nie jestem zwolennikiem obecnego rządu, ale zdrowa dla społeczeństwa będzie ta wolna niedziela. Pytanie, czy Polacy potrafią odpoczywać? Bo jak się obserwuje większość społeczeństwa, to jest ono ogłupione gadżetami.
Ja bym chciał, żebyśmy, mówiąc o handlu, o tym ograniczeniu i tutaj odpowiadając na ten SMS o innych branżach. Po pierwsze, wiele branż, bez których społeczeństwo nie może funkcjonować, często mają swoje własne ustawy lub własne rozwiązania, które pozwalają im na ten odpoczynek, gwarantują im te możliwości. Po drugie, zadajmy sobie pytanie, czy bez kupna kafelek w niedzielę nie wykafelkujemy mieszkania, nie wyremontujemy go? Czy jak nie kupimy w niedzielę spodni, będziemy chodzili bez spodni? A poza tym to, co mówił pan Andrzej. My pracujemy w tej chwili blisko 2000 godzin rocznie. Niemcy 1400, Francuzi jeszcze mniej. Gdzie jest ta granica ilości pracy, którą musimy wykonywać, żeby się utrzymać? My musimy zacząć wprowadzać rozwiązania i szukać możliwości zmniejszania czasu pracy. Jesteśmy przepracowani, przemęczeni i mamy jeden z najgorszych wskaźników, jeśli chodzi o długość życia w chorobie. Idąc na emeryturę, polscy emeryci przede wszystkim się leczą.
Ale są też takie dość przekorne SMS-y tutaj dostajemy od Państwa. A dlaczego tylko handel ma mieć wolne, pozostali gorsi? Czyli w niedzielę sprzedawca ma mieć wolne, aby go obsługiwali w kinie, czy na stacji, czy w restauracji. Tak? Czyli no ktoś będzie jednak tego sprzedawcę musiał
Ale są
obsłużyć.
Branże, które są nierozerwalnie związane z wypoczynkiem, z weekendem, tak jak właśnie kina, czy restauracje. Nasz projekt idzie w kierunku kolejnej dużej grupy społeczeństwa, której można oddać niedzielę. Zadajemy wszystkim pytanie, czy możemy się ograniczyć w tą niedzielę, żeby kolejne 1 200 000 ludzi mogło mieć tak jak my wolny dzień i spędzić go z rodziną.
Natomiast nie ulega wątpliwości, bo tutaj bardzo, bardzo różne opinie naszych gości. Ja przypomnę, Studio Radia Gdańsk, Joanna Bujarska-Buchcic, Marek Lewandowski i Andrzej Chmielecki. Opinie są bardzo różne, natomiast nie ulega wątpliwości, że obserwacja tych pierwszych niedziel, czy one będą dwie, czy wszystkie, i obserwacja tego, co się dzieje w soboty, będzie bardzo ciekawa. My oczywiście czekamy na SMS-y od słuchaczy, ale teraz ja chciałem Państwa zapytać o coś innego. Jaka jest Państwa, naszych słuchaczy, wymarzona płaca? Ile Państwo byście chcieli zarabiać, żeby tutaj nie utrudniać jakby odczytów? Poproszę o takie propozycje netto, czyli ile by miało trafiać do portfela albo przelewem na konto za Waszą pracę. Przypomnę nasz numer 603060606. A pretekst do dyskusji o tych płacach jest bardzo ciekawy. Komisja Europejska podała wstępne takie dane, opisał to Business Insider Polska, dotyczące udziału płac w PKB. No i w Polsce jest 48% i jesteśmy w ogonie Europy. Są państwa, gdzie średnia dla Unii Europejskiej to jest 55%, tu można się odnieść. W kilku państwach jest gorzej, na przykład na Węgrzech, na Malcie, w Irlandii. Ale no jest dużo państw, gdzie jest znacznie lepiej. Ale ja mam tak zwane mieszane uczucia. Z jednej strony, jeżeli popatrzymy na ten udział płac w PKB w roku 1995, no to spadło nam o 9%. Znaczący, bardzo wysoki spadek. Ale jak popatrzymy na perspektywę 5 lat, tam nastąpiły trochę zmiany metodologiczne, no ale jesteśmy 10% do przodu. Czyli Polska jakby się znalazła na takim wahadle, że spadał ten udział płac w PKB, ale teraz się trochę odbija, ale nawet po odbiciu jesteśmy bardzo nisko. Co zrobić, żeby Polacy zarabiali więcej?
Ja myślę, że generalnie jest tutaj bardzo duży temat do dyskusji, dlatego że z jednej strony mamy przedsiębiorców, mamy kapitał inwestycyjny, tak, który wchodzi do Polski. My dopiero zaczęliśmy się od kilkunastu lat bardzo dynamicznie rozwijać. Widać to teraz, chociażby po Pomorzu, które jeszcze 10 lat temu to było zupełnie inne Pomorze. Teraz mamy inną w ogóle sytuację ekonomiczno-biznesową. Więc siłą rzeczy, żeby ten kapitał do nas przyszedł, no te warunki są już, jeśli chodzi o wynagrodzenia, na tyle tutaj takim bardzo miękkim parametrem, którego nikt nie chce, broń Boże, dotknąć w tej chwili. A ja osobiście uważam, że faktycznie, niestety, jesteśmy w tyle ogonu w Europie z wynagrodzeniami i coś należałoby zrobić w tym obszarze. Biorąc pod uwagę zmianę, która może nastąpić, czyli wzrost tych wynagrodzeń, no jesteśmy tak postrzegani jako w tej chwili kraj, w którym warto inwestować. Co będzie później, tego nie wiemy.
Czyli musimy robić to samo, co w ubiegłą sobotę koledzy z Volkswagena we wrześniu. Odbyła się duża pikieta, tam są w trakcie negocjacji trudnych, już wieloetapowych, i pracownicy żądają wzrostu wynagrodzeń o 1000 zł. Mhm. A więc co musimy robić? Musimy jako pracownicy organizować się w związki zawodowe i walczyć o wyższe wynagrodzenia. I to nie oznacza, że to będzie zawsze w konfrontacji do pracodawcy, dlatego że pracodawcy stają się wtedy dla nas partnerem i negocjujemy. Rozmawiamy o innym podziale zysku, który wypracowuje firma, niż jest to dzisiaj.
A my też między sobą będziemy za chwilę rozmawiali, co zrobić, żeby były wyższe płace, bo do tej dyskusji wrócimy już po skrócie wiadomości. Natomiast jeszcze SMS dotyczący handlu, a może skrócić czas pracy handlu właśnie w wolne dni. Nikt nie musi kupować szafy, umywalki, czy nawet chleba o 21 czy 22, napisała pani Małgorzata. My do dyskusji o polskich płacach wrócimy za chwilę. Przypomnę, Marek Lewandowski, Joanna Bujarska-Buchcic i Andrzej Chmielecki.
Radio Gdańsk.
Wracamy do dyskusji o rynku pracy. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk Joanna Bujarska-Buchcic z HR Solution, Andrzej Chmielecki Virtus, Marek Lewandowski Solidarność, Rzecznik Solidarności. Prosiliśmy naszych słuchaczy o przysyłanie ocen, opinii, ile to jest godna płaca, ile by chcieli zarabiać. Dostajemy SMS-y okraszone uśmiechami, 12 tysięcy złotych. Umawialiśmy się na podawanie kwot netto, więc 12 tysięcy złotych to rzeczywiście ktoś ma wyobraźnię i chyba wiedziałby, jak to zagospodarować. Natomiast zdecydowana większość SMS-ów to jest 5,5-6 tysięcy złotych. To jest takie nasze wyobrażenie pewnego życia w dostatku. Dostaliśmy w tym przedziale, no jak tak patrzę, to jest kilkanaście SMS-ów z taką wyceną swojej pracy, ale państwo piszą także bardzo ciekawe rzeczy na temat tego, jak doprowadzić do tych podwyżek płac. Pracownikom nie wypłaca się wzrostu gospodarczego, tylko gotówkę opodatkowaną, no to jest takie nie najlepsze słowo, pewną stawką, którą zabiera państwo. Na znaczącym podniesieniu kwoty wolnej wszyscy byśmy zyskali. Opowiadanie pracownikom o dobrych wskaźnikach gospodarczych rodzi ich frustrację, ponieważ nie uczestniczą finansowo w tym sukcesie. A cała ta lawina SMS-ów zaczęła się od podania danych podsumowanych przez Komisję Europejską. Polska na szarym końcu, czy w końcowej grupie państw, jeżeli chodzi o udział płac w PKB, mamy poziom 48%, a średnia unijna 55%. Z punktu widzenia etyki biznesu, wypłacanie niskich wynagrodzeń to jest złamanie etyki, czy etyka tutaj nie wypowiada się na ten temat? Taka typowo biznesowa.
No, oczywiście, że się wypowiada. Wynagrodzenie nie może być głodowe. Wynagrodzenie musi stwarzać bezpieczeństwo życia i własnego życia i członków rodziny, jeśli inne osoby nie pracują, nie korzystają z jakichś form opieki społecznej. Jeżeli zarabiamy zbyt nisko i nie jesteśmy w stanie powiązać końca z końcem, to nas tylko frustruje, stresuje i powoduje po prostu różne dysharmonie i różne dolegliwości i w życiu społecznym, i w życiu rodzinnym. Zdecydowanie nieetyczne jest, jeżeli pozbawia się pracowników należnego wynagrodzenia. Pytanie teraz, co to jest należne? Zastanawiałem się nad... I zasadne. Zastanawiałem się nad odpowiedzią i sam przed sobą doszedłem do takiego wniosku. Może byłoby zasadne, aby wynagrodzenia, czy przeciętne wynagrodzenia w przedsiębiorstwie danej branży były też efektem jakichś negocjacji i porozumień pomiędzy reprezentacjami związkowymi z jednej strony, a reprezentacjami pracodawczymi z drugiej strony.
Czyli w tym przypadku, przedsiębiorca wypowiada się w tym samym duchu, co związkowiec. Organizujcie się i negocjujcie.
Ja jestem entuzjastą nie tyle zbiorowych umów, układów zbiorowych pracy, co ponadzakładowych układów zbiorowych, czego u nas akurat nie ma. A w ten sposób wyszlibyśmy po prostu z różnych takich, powiedziałbym, pozamerytorycznych ograniczeń w kształtowaniu wynagrodzeń, jeżeli branża występowałaby w miarę jednolicie i byłaby zorganizowana.
Ale weźmy ten handel, o którym mówiliśmy poprzednio. Gdybyśmy mieli w Polsce mechanizmy negocjowania branżowych układów zbiorowych pracy, nie byłoby tej całej dyskusji o ograniczeniu handlu w niedzielę, bo mielibyśmy możliwość zabezpieczenia możliwości wypoczynku i elementarnych standardów zatrudnienia w drodze branżowego układu zbiorowego pracy. Tyle, że największe sieci handlowe nie są w żadnej reprezentatywnej organizacji pracodawców, a nawet te reprezentatywne, które mamy w Polsce, nie mają tak zwanej zdolności układowej. A więc nie możemy z nimi zawierać wiążących układów, umów właśnie dla branży mleczarskiej, handlu i wielu innych. Jedynym chyba takim branżowym układem zbiorowym pracy w Polsce jest karta nauczyciela.
Karta nauczyciela.
Innych nie ma. Nie mielibyśmy 2/3 tych problemów w służbie zdrowia, które mamy dzisiaj, gdybyśmy mogli negocjować branżowy układ zbiorowy pracy dla ochrony zdrowia. I on by wyczyścił kwestie i kominów, i różnych zależności. Nie mielibyśmy tych szarpanin tutaj anestezjologów, tutaj pielęgniarek i położnych, teraz rezydentów, za chwilę innych grup zawodowych, bo nagle wszyscy operatorzy maszyn, bez których szpitale nie mogą diagnozować, też powiedzą swoje i zatrzymają. A więc to, co mówi pan Adam, jest jak najbardziej słuszne. Bo nawet gdybym miał zdefiniować związek zawodowy jednym słowem, to bym powiedział równowaga. Pracownicy, organizując się, równoważą naturalną przewagę pracodawcy, dzięki czemu stają się partnerami i to, co jest źródłem, czyli zysk, źródłem sfinansowania i oczekiwań pracodawcy, i oczekiwań pracowników, wtedy jest zupełnie inaczej dzielone. Tak rodziło się bogactwo Zachodu, nawet nie przy sile, przy potędze związków zawodowych. Bo co jest źródłem bogactwa? Praca. Owoce pracy i podział tych owoców jest tutaj istotą.
I ja z punktu widzenia
tak trochę filozoficznie
przedsiębiorcy, który też bardzo dynamicznie jest na tym rynku pracy i obserwuje, co się dzieje, bo też moja firma zajmuje się rekrutacją, stwierdzam, że ostatnie lata, w zasadzie 2 lata, diametralnie ten rynek pracy zmieniły, jeżeli chodzi o oczekiwania finansowe kandydatów na tym rynku, i chcąc nie chcąc, po części pracodawcy w bardzo różnych branżach muszą się dostosować. I to dostosowywanie się, takie, powiedziałabym, firma by firma, tak, czy każda firma na swoim małym poletku, musi niestety to zrobić, dlatego że ma problem raz z pozyskaniem właściwych ludzi, z właściwymi kompetencjami, dwa z utrzymaniem ich, ponieważ kandydatów jest mniej na rynku. To, co osobiście mnie też patrząc na nasze społeczeństwo, dotyka mocno. Ostatnio Ann Hewitt wydał taki raport 2017 we współpracy z innymi partnerami Praca, Moc, Energia. I słuchajcie państwo, 80%, w ogóle przebadano tam menadżerów, kluczowych menadżerów u nas i pracowników w firmach. 80% menadżerów jest totalnie zestresowanych w firmach. Oni nie są w stanie odpoczywać w wolnym czasie. Ano dlatego, że konkurencja na tym rynku jest bardzo duża, boją się mimo wszystko, to są ludzie też 40+, o jakiekolwiek zmiany mamy i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ja myślę, że te wynagrodzenia, które my mamy w tej chwili, ten poziom wynagrodzeń, on bardzo odbiega od tego, co się dzieje w Europie. My widzimy chociażby po fakcie takim, kiedy próbujemy pozyskać kompetencje z zagranicy do nas, do Polski, Czechy, Słowacja, po kolei, no nie, o Niemcach nie wspomnę, Francja i tak dalej. Nie jesteśmy w stanie tych kompetencji przyciągnąć, bo nasz poziom wynagrodzeń...
Znaczy nie jesteście w stanie za nie zapłacić.
Dokładnie, pracodawcy nie są w stanie. Mało tego, w jednej firmie, z którą pracujemy, mającej oddziały w różnych państwach, oni nie są w stanie dać więcej tutaj, w Polsce, dla pracownika, gdzie pracując ten pracownik na przykład w Czechach, na tym samym stanowisku zarabia dużo więcej. Więc to są rzeczy, które są bardzo trudne, tak?
I w dużej mierze polski biznes jest sam sobie winny, dlatego że zwalczając możliwość zakładania związków zawodowych, bo z takim zjawiskiem powszechnym mamy niestety do czynienia.
Mamy czy mieliśmy?
Mamy niestety cały czas, bo to jest dopiero krótki okres, gdy jest ta koniunktura, powiedzmy, sprzyjająca pracownikom. Ale pracodawcy w dużej mierze są sami sobie winni, bo nie myśleli perspektywicznie, żeby mieć po drugiej stronie zorganizowanego partnera, bo lepiej o wzroście wynagrodzeń rozmawia się ze zorganizowaną załogą, niż w taki sposób, gdzie każdy sobie
przychodzi
do tego jeszcze,
i próbuje wyrwać, tak?
Do tego jeszcze, gdyby pracodawcy chcieli zawierać branżowe układy zbiorowe pracy, podbierania pracowników by nie było. Dlatego, że te elementarne standardy zatrudnienia mielibyśmy podobne, ustalone, tak? Na pewnym poziomie. Mało tego, pewne mechanizmy zabezpieczające można by w takich branżowych układach sobie zawrzeć. A więc mamy prawie 30 lat straconego czasu, gdzie nawet w szkołach nie uczy się, czym dla pracodawców mogą być związki zawodowe, i dzisiaj ponosimy tego konsekwencje. Ale ta presja płacowa, ta sytuacja na rynku, ona będzie wymuszała w naturalny sposób, że będziemy sięgać po to, co na Zachodzie jest czymś normalnym. Będziemy odchodzić od tej folwarcznej mentalności w zarządzaniu firmami i będziemy czerpać z wzorców, które mamy za zachodnią granicą, gdzie te techniki zarządzania, to wszystko jest na wiele wyższym poziomie niż u nas.
Ale to też jest kwestia, jeśli mówimy tutaj o biznesie, który centralę ma poza Polską, to ludzie zarządzający tym biznesem w Polsce trochę mają związane ręce, bo oni mają jasne, nakreślone budżety, które muszą wypracować tu w Polsce, i każde odejście...
Decyzje zapadają poza naszym krajem,
dokładnie.
Prawda?
W związku z tym oni muszą...
To jest problem, ale
mnóstwo SMS-ów od słuchaczy. W tej chwili dominuje rozżalenie na to, o czym rozmawiamy, dlatego że odezwało się co najmniej kilka osób, które mówią, że to jest jałowa dyskusja. Ja pracuję za najniższą krajową i nie mam większych szans na wyższą płacę. Pozdrawiam, 50+.
Nie ma skuteczniejszego narzędzia do wzrostu wynagrodzeń niż organizowanie się w związki zawodowe i wywalczenie sobie samemu wyższych wynagrodzeń. Jak ktoś nie wie jak, serdecznie zapraszam do Solidarności. I mamy zawodowych organizatorów, którzy pomogą organizować się w związki zawodowe.
To powiedział Marek Lewandowski.
Nikt nam tego nie da.
Ale jakby w odpowiedzi do Marka Lewandowskiego napisała pani Maria z Gdyni, problem jest w tym, że związki zawodowe zajmują się bardziej polityką i to odstręcza ludzi od związków zawodowych.
Ale związki zawodowe to wy. To nie jest tak, że związek zawodowy to jest jakaś organizacja z zewnątrz.
Założyć własny związek i nie zajmować się polityką.
Organizujemy się po to, żeby tworzyć siłę, dzięki której możemy mieć wpływ na swoje warunki pracy.
Jeśli mogę coś dodać, wszystkim słuchaczom radzę z punktu widzenia mojego doświadczenia jako headhuntera rozmawiać z pracodawcą. Jeśli czujemy, że pracujemy za najniższą krajową, jesteśmy nieusatysfakcjonowani,
negocjować.
Idźmy, negocjujmy. Pokażmy, co my wkładamy, co dajemy od nas w firmie i próbujmy negocjować.
Gorąca
mamy do tego gorące prawo.
W SMS-ach i studio, przypomnę, w naszym studio Marek Lewandowski, Andrzej Chmielecki, Joanna Bojarska-Buchcic, a my wracamy z zupełnie innymi tematami, na zupełnie inne już zagadnienia po krótkiej przerwie. O pieniądzach będziemy teraz rozmawiali, czyli o wielkich podatkach chowanych gdzieś daleko za granicami. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk Marek Lewandowski, Joanna Bojarska-Buchcic, Andrzej Chmielecki. I pytanie znowu od strony etycznej, czyli zaczniemy od Andrzeja. Czy jeżeli czytamy, że Bono, znany piosenkarz, królowa brytyjska Elżbieta, inwestują w rajach podatkowych. Nie zawsze wiemy, bo te dane, które wyciekają, one nie przesądzają, czy to jest po prostu inwestycja, czy ta inwestycja jednak jest obliczona na unikanie opodatkowania, bo to nie musi być zawsze jednoznaczne. Ale potem zaraz czytamy raport o firmie Apple, która ma całą strukturę, która tworzy schematy mające na celu unikanie opodatkowania.
Optymalizowanie, jak to się ładnie mówi.
To się mówi optymalizowanie, natomiast optymalizacja to są jednak działania legalne. W tym, co robił Apple, wydaje się, że już przekroczono tą granicę legalności, czy ocierano się bardzo mocno o tą granicę legalności. My tyle mówimy o etyce, o tym, że wypada być fair. No a królowa brytyjska, jeżeli miałaby omijać podatki w państwie, którego jest głową, to ja już nic z tego nie rozumiem. No to kto miałby te podatki płacić? A co zrobić z taką korporacją jak Apple, która ma krocie na kontach i wydaje krocie na prawników, żeby tych podatków płacić jak najmniej?
To znaczy, jeżeli to jest optymalizacja podatkowa, czyli sztuka, czyli sztuka takiego prowadzenia interesów, żeby te podatki płacić może nie tyle w minimalnej kwocie, ale w racjonalnej, w oczekiwanej przez przedsiębiorcę kwocie, to jest to działanie zgodne z prawem, czy zgodne z etyką, to już mam zastrzeżenia do tego. Czy unikanie podatków jest zgodne z prawem? Nie jest zgodne z prawem. Przypadek tego Apple, no nikt na razie nie powiedział, że jest to ewidentnie złamanie prawa. Natomiast ja dostrzegam jedną taką tutaj różnicę w pojmowaniu ograniczania płacenia podatków, że prawo jest w sprzeczności z etyką, tak? Bo coś się mówi, że jest prawne, ale nie jest etyczne. Jedno drugiemu przeczy. To bardzo źle, jeżeli prawo jest niezgodne z etyką, bo prawo powinno być zgodne z etyką, powinno wypływać z zachowań etycznych, a nie powinno tolerować i sankcjonować działań nieetycznych.
A może to prawo, prawda, stało się tak skomplikowane, teraz, że nawet jeżeli czujemy, że coś jest etyczne, tak, ale mamy zawsze węty.
Jeżeli mamy raje podatkowe, jeżeli tak głośno wszyscy krzyczą, że mówię wszyscy w przenośni, że one istnieją, tak? No a to są wyspy kanałowe, to są terytoria zależne głównie od Wielkiej Brytanii, od Stanów Zjednoczonych. Po coś one są, prawda? Ktoś na tym korzysta. To, że jest schizofrenia w rozumieniu, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre, bo jest nieetyczne, ale zgodne z prawem, to ja w tym postrzegam duży problem. Natomiast ta królowa brytyjska, bo to media ładnie mogą sprzedawać taką informację, że unika. Natomiast kiedyś...
No tu pewności nie ma.
Kiedyś nie musiała królowa brytyjska opodatkować swojego majątku, a sama zechciała to zrobić. A kwota, którą jej teraz wytropiono, jest poniżej 1% jej majątku. Także to, że akurat jakiś doradca inwestycyjny przekierował część funduszy przez siebie zarządzanych...
Bez jej wiedzy tak i myślę, świadomości.
Tak myślę. Podobnie, no nie wiem, trudno mi się wypowiadać za Bono, ale no jak... Ja jestem bardzo wstrzemięźliwy w ocenach takich, żeby od razu kogoś potępić.
Nie, bo tu powiedzmy jasno, trzeba rozróżnić inwestycje nawet na Kajmanach czy w Panamie, która jest uczciwą, liczymy, że zainwestujemy w tamtejszą gospodarkę, od inwestycji, która jest w 100% nakierowana na omijanie podatków. I niestety słabość tych wszystkich ujawnianych dokumentów Panama Papers czy Paradise Papers polega na tym, że tam nie jest rozróżnione, tam jest pokazane, kto inwestuje, tak. Natomiast nie zawsze są pokazane intencje.
No ja bym jeszcze dokończył tylko tę wypowiedź, że co do zasady, jeżeli prowadzimy działalność w kraju, to płacimy podatki w kraju, w którym funkcjonujemy, w którym osiągamy nadwyżki. I to jest oczywiste dla mnie. Jeżeli Apple jest firmą globalną i rozprasza swoją aktywność na różnych rynkach, no to tutaj jest jakaś strategia jako firmy globalnej możliwa. Natomiast jestem jak najbardziej krytyczny w stosunku do tych przedsiębiorców, którzy usiłują przenieść swoje, powiedzmy, swoją rezydencję podatkową do jakiegoś innego obszaru, bo tam...
Żeby fikcyjnie uzyskać korzyść.
Tak. Są na tym rynku działają, w tym społeczeństwie się obracają. Tu powinni zostawiać swoje podatki. Na tym ich społeczna odpowiedzialność biznesowa również powinna polegać, że jeżeli chcą się czymś dzielić, to się dzielą tu i na warunkach krajowych.
I w zasadzie już po minucie czas. Pytanie do Janny Bojarskiej-Buchcic. Czy w środowisku biznesowym widać pewien, no nie chciałbym użyć słowa ostracyzm, ale pewną sytuację, w której takie działania... No pseudobiznesowe, o ile one tak w oczywisty sposób są nakierowane na takie osiąganie nieuprawnionych korzyści podatkowych. Czy to jest traktowane jako, o, jacy fajni kolesie, udało im się, czy jednak jest to postrzegane jako negatywne zjawisko?
Zdecydowanie negatywne zjawisko, dlatego że...
Czyli nie ma, że o, jak im się udało, super są.
Nie, nie. Uważam tutaj i naprawdę muszę się zgodzić z przedmówcą, że ta kwestia etyczna jest niezwykle istotna tutaj. Prawo prawem, ale no bądźmy uczciwi. Zarówno w stosunku do tutaj i siebie, ale też i innych ludzi wokół nas. I to jest podstawowa rzecz. Pracujemy w danym kraju, wypracowujemy dochód, dzielmy się nim. Natomiast a propos optymalizacji różnego typu podatkowych, ten zakres będzie rósł jeszcze bardziej, dlatego że prawo to dopuszcza. Sama pracuję dla wielu korporacji, zespołów, które są bardzo wyspecjalizowane w optymalizacjach podatkowych. I ta ilość pracy, którą one posiadają, rośnie z roku na rok.
No i efekt jest taki, że możemy tylko postulować, upraszczajmy prawo tak, żeby tych kombinacji możliwych było jak najmniej, no ale to chyba nie jest
walka z wiatrakami, dlatego że korporacje międzynarodowe mają działanie globalne, natomiast państwa jakby nie było lokalne. Interes korporacji nie jest już tożsamy z poszczególnymi państwami. Najrzetelniej płaci drobny biznes, najrzetelniej pracują rodzinne firmy. I na przykład w przypadku handlu w niedzielę akurat może się okazać, że to będzie korzystne podatkowo,
promować,
bo duża część handlu przeniesie się na drobny biznes, który płaci podatki.
Radia Gdańsk, Marku, już muszę niestety kończyć. W studio Radia Gdańsk, Marek Lewandowski, Joanna Bojarska-Buchcic i Andrzej Chmielecki, a ja dziękuję Państwu
bardzo za uwagę.
Dziękuję bardzo.
Radio Gdańsk.